Super Żryfi, środa 16 sierpnia, minęła przed chwilą 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i technik Fuzji. Serdecznie Państwa witamy. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Rząd libański radzi nad rozmieszczeniem wojsk na południu kraju. Francja żąda, aby poprzedziło to rozlokowanie sił ONZ. Opinia izraelska wielce jest niezadowolona z poczynań rządu i armii w Libanie. Walka z terroryzmem głównym tematem mini szczytu Unii Europejskiej w Londynie. Prorosyjski premier Ukrainy Janukowicz z pierwszą wizytą w Rosji. Trwają trudne rozmowy w sprawie gazu. Przyjmując dymisję socjaldemokratii Jerzego Parołubka, prezydent Czech Václav Klaus desygnował na premiera szefa prawicy Mirka Topolanka. W Korei Północnej zginąć miało w efekcie katastrofalnych powodzi w lipcu prawie 55 tysięcy ludzi, a 2,5 miliona osób straciło dach nad głową. W Polsce krytykowane są rzekome rewelacje tygodnika Wprost na temat agenturalnej przeszłości Zbigniewa Herberta. Arcybiskup Józef Michali i Adam Michnik stają w obronie Günthera Grassa. Po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem Anny Bernhard i Katarzyny Zawickiej nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz z archiwum sekcji polskiej RFI program Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji. Na wstępie wiadomości dziennika. Polskie media, powołując się na Associated Press, doniosły, że prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas i reprezentujący Hamas premier Ismail Haniyeh porozumieli się dzisiaj w sprawie utworzenia wspólnego rządu jedności narodowej. Inne agencje informacji tych jednak nie potwierdzają, donosząc jedynie o tym, że rozmowy w sprawie powołania takiego rządu zostały dziś wznowione na najwyższym szczeblu i że dokonano w tej materii postępów. Dodajmy na marginesie, że w strefie gazy w wyniku izraelskiego nalotu na dom jednego z przywódców zbrojnego skrzydła Fatah w Khan Yunes zginęło dwóch Palestyńczyków. Dodajmy także, że nie ma wciąż wieści o uprowadzonych w poniedziałek dwóch dziennikarzach amerykańskiej telewizji Fox News. Przyspieszeniu uległy przygotowania do rozmieszczenia sił rozjemczych ONZ w Libanie w celu skonsolidowania kruchego jeszcze rozejmu. Francja gotowa jest odegrać pierwsze skrzypce w siłach UNIFIL-u, lecz nalega na to, jak powiedział w Bejrucie minister spraw zagranicznych Philippe Douste-Blazy, aby ich rozlokowanie w południowym Libanie poprzedzone było przez rozmieszczenie w tym regionie oddziałów armii libańskiej. W sprawie skoordynowania w czasie tej operacji poświęcone miało być popołudniowe posiedzenie rządu w Bejrucie. Szef sztabu armii izraelskiej generał Dan Halu zagroził wstrzymaniem ewakuacji oddziałów z południowego Libanu, jeśli nie pojawią się tam w najbliższych dniach żołnierze libańscy. Haluc powiedział wręcz, że oddziały Cahalu pozostać mogą na pograniczu jeszcze przez miesiące, gdyż równie długo, jego zdaniem, potrwać może rozlokowanie w regionie nowych sił ONZ. Szef unijnej dyplomacji Javier Solana, który był w ten weekend z misją na Bliskim Wschodzie, zapowiedział, że zabiegać będzie o jak najszerszy udział państw Unii w planowanych siłach rozjemnych. O tym, że rozejm jest kruchy, świadczą trzy nowe incydenty na południu Libanu, w których zginęło wedle UNIFIL-u podczas wymiany ognia z armią izraelską czterech bojowników Hezbollahu. Ruch szyicki obwieścił zresztą, że jego natychmiastowe rozbrojenie wbrew rezolucji 1701 Narodów Zjednoczonych nie jest na porządku dziennym, aczkolwiek Hezbollah obiecuje również, że ułatwi rozmieszczenie armii libańskiej na południu kraju, kontrolowanym przezeń od lat sześciu. Szyiccy bojownicy ukrywający się od miesiąca pojawili się nagle na ulicach zarówno miasta Baalbek, jak i na południowych przedmieściach Bejrutu, czy też we wioskach na południu Libanu.
W Izraelu rośnie niezadowolenie z ostatnich poczynań rządu. Jak wynika z ostatnich sondaży, blisko 2/3 Izraelczyków opowiada się za utworzeniem komisji dochodzeniowej, która miałaby dokonać oceny wojny przeciwko Hezbollahowi. Notowania premiera Ehuda Olmerta i ministra obrony Amira Pereca znacznie spadły. Tylko 40% ankietowanych uznało działania premiera za satysfakcjonujące. Na początku wojny było ich 77%. Większa część społeczeństwa życzy sobie dymisji ministra obrony. Z krytykami spotkał się również izraelski szef sztabu generał Dan Halutz. Niechęć do niego pogłębiła wiadomość, że sprzedał on akcje tuż przed początkiem działań wojennych w Libanie i niedługo przed ich spadkiem na giełdzie. Armia izraelska natomiast ocenia swe zwycięstwo jako znaczące, ale nie oszałamiające. Było to jednak pierwsze wyraźne określenie zakończenia wojny jako zwycięstwa Izraela. Armia jest przedmiotem krytyki prasy, opinii publicznej i deputowanych za to, że nie była w stanie obronić narodu przed pociskami Hezbollahu. Ponad 4000 rakiet spadło na terytorium Izraela. W walkach z Hezbollahem zginęło 119 żołnierzy. Jednym z nich był Uri Grossman, syn słynnego pisarza Dawida Grossmana, który krytykował władzę za wywołanie i sposób prowadzenia wojny w Libanie. Dzisiaj w Jerozolimie odbył się jego pogrzeb, na którym na prośbę rodziny nie była obecna prasa.
W ocenie obserwatorów wtorkowe wystąpienie prezydenta Baszara el-Assada, który po raz pierwszy zabrał głos po, jak to określił, zwycięstwie Hezbollahu w Libanie, przyczynić się może jedynie do zepchnięcia Syrii w większą jeszcze izolację, wyrażając radość z porażki Izraela, którego nazwał znienawidzonym wrogiem. Assad skrytykował też ostro Zachód, Francję, a nawet Egipt i Arabię Saudyjską oraz libańską większość parlamentarną za wspieranie interesów izraelskich poprzez zdystansowanie się do Hezbollahu. Prasa libańska widzi w tym prawdziwe wezwanie do mordu. Z niestosownego wystąpienia prezydenta Syrii dworuje sobie także prasa egipska. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier odwołał planowaną wizytę w Damaszku, wzywając Syrię do zrewidowania swojej roli w tym regionie. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. W tydzień po udaremnieniu zamachów w Londynie, w stolicy Wielkiej Brytanii, odbył się mini szczyt europejski poświęcony walce z terroryzmem. Anna Bernhardt.
Zanim jeszcze przystąpili do obrad unijni ministrowie spraw wewnętrznych, którzy spotykali się z inicjatywy Finów przewodzących w Unii w tym półroczu, brytyjski minister John Reid rozmawiał z szefami francuskiego i niemieckiego MSW. Jak potwierdził minister Sarkozy, Brytyjczycy przekazali część informacji dotyczących siatki terrorystycznej przygotowującej ostatnie zamachy w Londynie. Na temat prowadzonego śledztwa władze w Londynie są wyjątkowo dyskretne, podkreślają agencje, jak również dyskretne są na temat powiązań z Al-Kaidą. Niedoszłych zamachowców, 24 osoby pozostają nadal w areszcie. Walka z terroryzmem była głównym tematem rozmów unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Komisarz Franco Frattini, odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne w Unii, na spotkaniu w Londynie mówił o konieczności wspierania islamu europejskiego, szanującego prawa europejskie, a przede wszystkim respektującego prawo do życia. Franco Frattini zaproponował, by kształcić imamów europejskich, co pozwoli walczyć z radykalizacją środowisk muzułmańskich. W ramach konkretnych ustaleń zaproponowano wymianę informacji na temat materiałów wybuchowych kursujących i dostępnych w Europie, a także wymianę danych dotyczących pasażerów korzystających z linii lotniczych w Unii Europejskiej. Więcej na temat zapewnienia bezpieczeństwa na lotniskach rozmawiać będą w Brukseli eksperci w tej dziedzinie, którzy mają się spotkać na początku września.
Tu Paryż RFI. Co najmniej 12 osób, przypadkowych cywilów, zginęło w trzech zamachach w Bagdadzie. Rano wybuchła bomba, zabijając 8 przechodniów i ranąc blisko 30. Po południu w centrum stolicy eksplodowały równocześnie 2 samochody. Tym razem śmierć poniosły 4 osoby. Do starć doszło ponadto w 2 wielkich miastach Iraku. W Basrze na południu Brytyjczycy musieli pójść w sukurs z żołnierzem irackim atakowanym przez szyickie bojówki. W Mosulu na północy podczas gwałtownych walk irackie siły bezpieczeństwa zabiły 6 rebeliantów, wedle policji, związanych z iracką siatką Al-Kaidy. Niedawno wybrany na stanowisko premiera Ukrainy, Wiktor Janukowicz ze swoją pierwszą wizytą za granicą wybrał się do Rosji.
Uważany za prorosyjskiego, Janukowicz ma niełatwe zadanie w Soczi, gdzie spotyka się z przywódcami rosyjskimi, bowiem głównym tematem rozmów jest drażliwa sprawa cen rosyjskiego gazu. Ten problem spowodował już poważny kryzys ubiegłej zimy i zakręcenie kurków na jakiś czas. Teraz ukraiński premier jest jednak dobrej myśli i uważa, że nie będzie żadnych gwałtownych podwyżek, a ceny gazu na przyszły rok zależeć będą od cen na rynkach światowych, powiedział w Soczi szef ukraińskiego rządu po rozmowach z rosyjskim premierem Fredkowem i przed rozmową tête-à-tête z prezydentem Putinem. Ten ostatni spędza wakacje nad Morzem Czarnym z małą przerwą od środy do czwartku, gdyż w Soczi odbywa się nieformalny szczyt Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. W programie rozmów współpraca gospodarcza i w dziedzinie bezpieczeństwa. Ostatecznym celem podejmowanych wysiłków jest przystąpienie do Unii Celnej wszystkich członków Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, powiedział w swym wystąpieniu prezydent Putin, a uczestnicy szczytu upoważnili Białoruś, Kazachstan i Rosję do przygotowania fundamentu prawnego Unii Celnej, mającej połączyć wszystkie kraje EAWG.
Dziś po południu w Czechach zmienił się premier. Jak mówi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol, nie znaczy to jeszcze wcale, że zmieni się także rząd.
Mirek Topolanek, przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej, doczekał się dziś w 74. dniu po wyborach parlamentarnych nominacji na nowego premiera Czech z rąk prezydenta Václava Klausa, ale ma jeszcze sporo pracy przed sobą. Dlatego też szef państwa przyjął wprawdzie uprzednio dymisję dotychczasowego szefa rządu, socjaldemokraty Jiřího Paroubka, ale jednocześnie poprosił go o kierowanie gabinetem, dopóki nie zostanie zaprzysiężona nowa Rada Ministrów. Przez minionych 10 tygodni Topolanek próbował bezskutecznie skompletować prawicową koalicję, ale to zadanie przerosło jego siły. Konserwatyści, chadecy i zieloni mieli bowiem w nowym czeskim Sejmie tylko 100 z 200 mandatów. Czyli tyle samo co Lewica, która jednak swoją setką głosów mogła skutecznie blokować pracę parlamentu. Kryzys, jak informowaliśmy, udało się rozwiązać w poniedziałek. Socjaldemokraci wyznaczyli swego posła na szefa parlamentu, a gdy ten zapewnił, że ustąpi, zanim przypadnie mu konstytucyjne zadanie wyznaczenia trzeciego z kolei kandydata na premiera, zagłosowała nań też prawica. Do Pragi przynajmniej na chwilę wróciła normalność. Natychmiast po nominacji nowy premier miał się zabrać za kompletowanie gabinetu. Ale to nie takie proste. Żeby rządzić, będzie bowiem potrzebował wsparcia socjaldemokratów. A ci nie zamierzają się tanio sprzedawać. Chcą współdecydować, na przykład o kształcie przyszłego rządu. Jiří Paroubek, jeszcze jako premier, sprzeciwiał się nominacjom dwóch czołowych polityków ODS, Vlastimila Tlustego na ministra finansów i Ivana Langera na szefa resortu spraw wewnętrznych. Socjaldemokraci chcą mieć też wpływ na program rządu. Mówią twarde nie podatkowi liniowemu i domagają się referendum w sprawie dyslokacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Czechach. Ale przede wszystkim, i to jest największa niespodzianka ostatnich dni, zgadzają się tolerować ekipę Topolanka tylko przez 2 lata. Nasi wyborcy nie wytrzymają dłużej, tłumaczył były premier zmianą swojego stanowiska. Ale prawda zdaje się być inna. Jak przypominają czeskie media, w roku 2009 Czechy mają przejąć przewodnictwo w Unii Europejskiej. A to znaczy, że szef czeskiego rządu stanie się na pół roku przewodniczącym Rady Europejskiej. To prestiżowa funkcja, i socjaldemokraci pewnie chcieliby wiedzieć na tym stanowisku właśnie Paroubka, domyślają się komentatorzy. Zanim jednak nowy premier zajmie się rządzeniem, będzie musiał porać się ze swoją rodziną, a konkretnie z żoną, która właśnie postanowiła wystartować w wyborach do Senatu, ale nie jako kandydatka jego partii, lecz z ramienia konkurencyjnego ugrupowania Polityka 21. To wywołało zrozumiały szok w szeregach konserwatystów i niedwuznaczne domniemania prasy bulwarowej, która natychmiast zaczęła pisać o romansie Mirka Topolanka z nową wicemarszałek czeskiego Sejmu Lucją Talmanową. Z Czech dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Oto jeszcze z paryskiego studia RFI garść informacji ze świata.
Ponad 54 tysiące osób poniosło śmierć lub zaginęło w wyniku powodzi, które nawiedziły Koreę Północną w ubiegłym miesiącu. 2,5 miliona osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Ten tragiczny bilans opublikowała dzisiaj południowo-koreańska organizacja humanitarna Good Friends. Organizacja ta zajmująca się obroną praw człowieka jest zazwyczaj dobrze poinformowana na temat tego, co dzieje się w Północnej Korei. Dlatego też jej doniesienia znalazły się dzisiaj w depeszach agencyjnych, pomimo braku oficjalnych potwierdzeń. Media komunistycznego reżimu donosiły wcześniej o setkach ofiar powodzi. Organizacje humanitarne biją teraz na alarm, gdyż Phenian od ubiegłego roku nie przyjmuje pomocy z ONZ-owskiego programu żywnościowego, a głód w tym kraju panuje już od kilkunastu lat. Ostatnie powodzie nie poprawią tej sytuacji, gdyż zbiory w wielu regionach po prostu przepadły. Korea Północna przyjmuje pomoc od swych sąsiadów, głównie Chin i od Seulu, jeżeli stosunki nie są bardzo napięte. Korea Południowa obiecała w ubiegły piątek swemu północnemu sąsiadowi 10 milionów dolarów na zakup żywności i naprawienie ogromnych szkód, jakie ostatnie powodzie poczyniły.
Ulewne deszcze czynią też obecne spustoszenia w Etiopii, gdzie od tygodnia w wyniku wielkich powodzi zginęło już ponad 450 osób, a tysiące innych trzeba było ewakuować z zalanych terenów. Filipiny zaapelowały o pomoc międzynarodową, aby stawić czoło potencjalnej katastrofie ekologicznej największej w dziejach kraju. W Zatoce Panay w centrum archipelagu poszedł na dno w piątek tankowiec Solar 1, przewożący 2 miliony litrów nafty. Plama ropy zagraża faunie i florze wzdłuż 200-kilometrowego odcinka wybrzeża. W szpitalu w Brazylii zmarł były dyktator Paragwaju Alfredo Stroessner. Miał 93 lata, z czego 35 od 1954 roku. Do wojskowego zamachu stanu w 1989 spędził u władzy, którą sprawował twardą ręką. To rekord długowieczności w Ameryce Południowej. Stroessner był synem Paragwajki i bawarskiego piwowara. Dał się wybrać 8-krotnie prezydentem Paragwaju. Za jego rządów zaginęło co najmniej 1000 opozycjonistów, a 2 miliony rodaków wybrało wygnanie. Był to wieczorny dziennik RFI na przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Katarzyna Zawicka.
To, co się dzisiaj najbardziej rzuca w oczy w prasie paryskiej, to nadzwyczajna zgoda panująca między lewicową Libération i prawicowym Le Figaro. Oba dzienniki na pierwszej stronie umieszczają prawie identyczne zdjęcie premiera Japonii Junichiro Koizumi, któremu w drodze do sanktuarium Yasukuni towarzyszy sintoistyczny duchowny. Koizumi po raz kolejny wywołał oburzenie Chin i Korei Południowej, udając się do sanktuarium, w którym czczona jest pamięć japońskich bohaterów narodowych, żołnierzy poległych za cesarza i ojczyznę, wśród których znajdują się również zbrodniarze wojenni sądzeni i skazani za znęcanie się nad jeńcami, torturowanie, gwałcenie i masowe mordowanie. Gérard Dupuis w artykule wstępnym Libération porównuje premiera Japonii do Jörga Haidera, który z podobną nostalgią wspomina hitlerowców poległych w czasie II wojny światowej. Dupuis odbiera gest Koizumiego, którego mandat wkrótce wygasa, nie jako zwykłą prowokację, nie jako jedno z wielu budzących kontrowersje zachowań, ale jako polityczny testament, w którym jasno określa Chiny jako wroga Japonii. Pekin rośnie w siłę, to prawda, nie ulega wątpliwości, że rozrasta się jego arsenał, jednak budzenie starych demonów jest najgorszym z możliwych rozwiązań, choćby dlatego, że usprawiedliwią one wszelkie nacjonalistyczne skrzywienia w Chinach. W tej samej Libération, tyle że nieco dalej, mamy artykuł dotyczący spraw znacznie nam bliższych, zarówno w sensie geograficznym, jak i społecznym. Marielle Vuturot, specjalna wysłanniczka dziennika do Rygi, pisze o problemie, z którym boryka się również Polska. Brak zatrudnienia lub złe warunki pracy stają się przyczyną masowej emigracji. Łotysze wybrali głównie dwa kierunki – Irlandię i Wielką Brytanię. Od początku 2000 roku ten niewielki, liczący zaledwie 2 300 000 mieszkańców kraj opuściło już od 50 do 70 tysięcy osób. Od czasu wejścia do Unii proces ten jeszcze się nasilił. Przyczyny ekonomiczne, czyli mówiąc prosto wyższe zarobki, nie są jedyną i może nawet nie główną przyczyną emigracji. Brak opieki społecznej, brak legalnych umów o pracę, fatalne stosunki w pracy znacznie częściej decydują o podjęciu tak poważnej decyzji. Według szacunków do 2010 roku Łotwę opuści około 200 tysięcy mieszkańców, chyba że hasło jednej z lewicowych partii znajdzie oddźwięk w sercach i umysłach Łotyszy. Nie wybieraj innego kraju, wybierz inną Łotwę. W Le Figaro natomiast znalazłam artykuł jeszcze bliższy Polakom, bo dotyczący stosunków polsko-niemieckich. Wystawa poświęcona narodom wypędzonym w XX wieku w Berlinie wzbudziła oburzenie w Warszawie, pisze korespondentka dziennika Ariel Teder. Skomplikowana historia Europy Środkowej nadal dzieli Polskę i Niemcy. Wystawa berlińska rozbudziła stare urazy. Przedstawia ona losy Ormian, Żydów, Jugosłowian, ale również 14 milionów Niemców, którzy po zakończeniu II wojny światowej musieli opuścić Pomorze, Śląsk i Prusy Wschodnie i Sudety. Prezydent Kaczyński oskarżył organizatorów wystawy o relatywizowanie historii. Burmistrz Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz odwołał swoją wizytę w Berlinie, tłumacząc, że wystawa jest wymierzona przeciwko Polsce. Głosy sprzeciwu rozbrzmiały również w Niemczech. Chcieliśmy zrealizować projekt wspólnie z naszymi sąsiadami, a nie przeciwko nim, oświadczył przewodniczący Bundestagu. A dziennik Süddeutsche Zeitung wyraził zdziwienie, że uchodźców żydowskich, polskich i niemieckich potraktowano w ten sam sposób, nie biorąc pod uwagę przyczyn, jakie ich do opuszczenia stron rodzinnych zmusiły. Na początku lat 90. rozpoczął się proces pojednania między Polakami i Niemcami. Proces, w którym nie da się jednym ruchem ręki skreślić wiekowych niesnasek, a często wrogości i nienawiści między obydwoma państwami. Dojście w Polsce do władzy prawicowych nacjonalistów nie ułatwia pojednania. Bracia Kaczyńscy dalecy są od przebaczania i zapominania. Z drugiej strony mają znakomitego odpowiednika w osobie Eriki Steinbach. Nie została załatwiona sprawa rurociągu, który ma prowadzić gaz z Rosji do Niemiec, omijając Polskę. Nie poprawiła atmosfery godna pożałowania historia z niedyspozycją polskiego prezydenta, który nie mógł udać się na spotkanie Trójkąta Weimarskiego, bo się obraził na niemieckiego brukowca. A oliwy do ognia dolało z pewnością i ostatnie wystąpienie deputowanego z ramienia PiSu, który domagał się odebrania Günterowi Grassowi honorowego obywatelstwa Gdańska. We wszystkich dzisiejszych dziennikach paryskich oczywiście nadal mnóstwo tematów z Bliskiego Wschodu. Poza kwestiami politycznymi coraz częściej pojawia się na łamach gazet codzienna rzeczywistość kraju, który próbuje powrócić do normalnego życia. Liban chce odżyć, tytułuje katolickie La Croix i zgodnie ze swoim profilem główną uwagę skupia na losie zwykłych szarych ludzi. Libańczycy i Izraelczycy stawiają pytania o powojenną przyszłość. To tytuł artykułu, którego autorka zastanawia się nad trwałością zawartego rozejmu. Czy pomoc humanitarna może spokojnie dotrzeć do punktów przeznaczenia? Czy można zacząć odbudowę kraju? Czy możliwe jest rozbrojenie Hezbollahu? Z jakich oddziałów składać się będą siły międzynarodowe, które mają zapewnić spokój w południowym Libanie? Już teraz liczni libańscy politycy podkreślają konieczność rozlokowania ich nie tylko wzdłuż granicy z Izraelem, ale również z Syrią, bo to stamtąd właśnie przychodzą dostawy broni dla Hezbollahu. O negocjacjach w sprawie składu tych sił międzynarodowych pisze Le Figaro, donosząc o związanym z nimi wyjeździe do Bejrutu francuskiego ministra spraw zagranicznych Philippa Douste-Blazy. A popołudniowy Le Monde donosi, że Iran chce wyciągnąć korzyści polityczne z wojny w Libanie i już mówi o nowym środkowym wschodzie. Ciąg dalszy nastąpi.
Prasę paryską przejrzała dla Państwa Katarzyna Zawicka. Zamiast stałej rubryki Co nowego w Europie, mamy dziś dla Państwa rubrykę Co nowego w Polsce. W końcu to też podobno w Europie. Ponownie Anna Bernhardt.
Rok temu w paryskim kwartelniku w zeszytach historycznych ukazał się materiał opracowany na podstawie teczek Zbigniewa Herberta. We wprowadzeniu do tego materiału wdowa po poecie, pani Katarzyna Herbert, napisała:
po śmierci mojego męża doświadczyłam kilkakrotnie prób manipulowania faktami z jego życia i wypowiedziami. IPN otwarty jest dla pokrzywdzonych, naukowców i dziennikarzy. Niestety również dla pseudonaukowców i pseudodziennikarzy rządnych sensacji, którzy nie wysuwają wniosków po wnikliwym zapoznaniu się z materiałem, ale wykorzystują fragmenty wyrwane z kontekstu, by zilustrować nimi postawione wcześniej tezy.
O tym, że obawy Katarzyny Herbertowej nie były pozbawione podstaw, można się przekonać, zaglądając do dzisiejszej prasy polskiej. Tygodnik Wprost zamieścił artykuł Jakuba Urbańskiego pod tytułem Donos pana Kogito, w którym autor udowadnia tezę, jak cennym informatorem dla SB był Zbigniew Herbert. Czy na podstawie materiałów zamieszczonych w ubiegłorocznych zeszytach historycznych można dojść do takich wniosków? Pytam Małgorzatę Ptasińską, która opracowała ten materiał.
Chciałabym powiedzieć, że opracowałam ten materiał razem z moim kolegą Grzegorzem Majszakiem. To był wybór dokumentów dotyczących sprawy operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta, kryptonim Ben, za lata 1967-1970, dotyczący momentu, kiedy Herbert bardzo często wyjeżdżał za granicę, miał stypendium w Fundacji Forda w Berlinie. I chodziło po prostu o ustalenie jego kontaktów, osób, z kim rozmawiał i co oczywiście konkretnie robił poza granicami kraju, ale przede wszystkim z kim się spotykał poza Polską.
Czy z tych materiałów wynika, że Herbert współpracował z bezpieką, tak jak sugeruje artykuł, który się ukazał we Wprost?
Nie, te materiały tego nie sugerują. My specjalnie dokonaliśmy właśnie wyboru dokumentów. Nie opublikowaliśmy artykułu, ponieważ w artykule historyk, mając do czynienia z tak trudną materią i oczywiście tak bardzo ważną osobą w dziejach kultury polskiej, mógłby dokonać pewnej interpretacji. Natomiast dokumenty same mówią za siebie i one bronią Herberta i pokazują właśnie jego niezłomną postawę i to, że nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy, o jakichkolwiek donosach.
Skąd więc ta teza, która się pojawiła ostatnio w prasie polskiej?
Nie umiem pani na to pytanie odpowiedzieć. Proszę zapytać autora tekstu. Ja jako historyk IPN-u mogę tylko powiedzieć, że my z całą rzetelnością opracowaliśmy te dokumenty, wydaliśmy je w zeszłym roku. One są poprzedzone wstępem pani Katarzyny Herbertowej. Jest nasz wstęp taki historyczny, krytyczny są przepisy. Wszystko z zachowaniem sztuki historyka, naukowca. Tak, żeby po prostu te dokumenty pokazywały działania bezpieki wobec najważniejszych osób w Polsce.
Czy można zakładać, że są jeszcze jakieś dokumenty, które nie zostały ujawnione, które by potwierdzały tezę dziennikarza Wprost?
Dotyczące tego okresu moim zdaniem nie, dlatego że mamy do czynienia z żakietem, czyli z materiałami zmikrofilmowanymi. To polega na tym, że oni po prostu z całej tej teczki takiej, o której się mówię, takim w sensie dokumentów materialnych, wyjęli te najważniejsze, resztę zniszczyli, a te, które uważali za istotne, zarchiwizowali. I w tym żakiecie jest napisane, ile dokumentów zawierała ta teczka, ile stron, ile zostało zarchiwizowanych, a ile zostało zniszczonych. Tak czyniono w stosunku do wielu osób, które były rozpracowane. Tak też zresztą było w przypadku Zygmunta Herca. Ja tę sprawę już opisywałam w zeszytach historycznych. Mogę tylko powiedzieć, że dokumenty są najważniejsze i do tych dokumentów odsyłam, ale same siebie bronią, pokazują, jak z jednej strony bezpieka pracowała, z drugiej strony nasz warsztat historyków. I one też bronią Herberta. Zresztą tutaj myślę, że Herbert sam się obronił i że nie ma mowy jakichkolwiek donosów, jakiejkolwiek współpracy. I że to jest po prostu nadinterpretacja, jakaś forma manipulacji tymi właśnie dokumentami, które opublikowaliśmy prawie rok temu.
Na temat teczki Herberta mówiła Małgorzata Ptasińska, historyk IPN-u, współautorka materiału, który ukazał się rok temu w zeszytach historycznych. Inna sprawa związana z historią, nieco dalszą tym razem, która wywołuje ostatnio emocje w Polsce, to ujawniona przez Günthera Grassa jego przeszłość w oddziałach Waffen-SS. W depesze AFP czytamy, że redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik i arcybiskup Michalik wystąpili przeciwko hordzie atakującej niemieckiego pisarza, podkreślając, że jego postawa zasługuje na podziw i szacunek, gdyż przez nikogo nie przymuszony Günther Grass publicznie wyznał swój błąd sprzed 62 lat. To wyznanie, dodajmy, spowodowało wiele krytycznych wypowiedzi, m.in. Lecha Wałęsy, który zasugerowałby niemiecki laureat Nagrody Nobla, zrzekł się honorowego obywatelstwa Gdańska.
Nowinki z Polski, mniej lub bardziej smaczne, zebrała Anna Bernhardt i tym samym zamykamy informacyjną część audycji RFI, przechodząc do części magazynowo-rozrywkowej. Na wstępie kronika teatralna Agnieszki Kumor.
Teatr de la Ville ogłosił swój repertuar na przyszły sezon. Jak zwykle będzie w nim miejsce na rozdział teatralny, tradycyjną muzykę ze świata i taniec. Jako pierwszy już we wrześniu pokazany zostanie kwartet Heinera Müllera w reżyserii Matthiasa Langhoffa. Spektakl z udziałem m.in. Muriel Mayet, niedawno mianowanej na stanowisko administratorki Comédie Française, i François Chateau, pokazany zostanie na scenie Narodowego Konserwatorium Dramatycznego. Na przełomie września i października mała scena Teatru de la Ville, Les Abesses, gościć będzie Peleasa i Melisande. Dramat Maurice'a Maeterlinck'a z 1893 roku, przypomnę, że polskie tłumaczenie ukazało się zaledwie rok później w wyborze pism dramatycznych belgijskiego dramaturga. Ten wspaniały tekst, rozświetniony przez operę Debussy'ego, reżyserować będzie młody francuski twórca Jean-Christophe Saïs. Z ostatnimi przedstawieniami Peleasa zbiegną się występy Józefa Nadia. Bardia, tegorocznego artysty stowarzyszonego z Festiwalem Awiniońskim. Pokaże on spektakl zatytułowany Asobu, zrealizowany we współpracy z tancerzami japońskimi, będący swoistym hołdem scenicznym złożonym dziełu wielkiego francuskiego pisarza podróżnika Henri Michaux. Spektakl ten otworzył tegoroczny festiwal w Awinionie i ci, którym umknął on sprzed nosa, chętnie odnajdą go na deskach głównej sceny Teatru de la Ville. Z innych atrakcji przyszłego sezonu w tym teatrze wymieńmy duet dramaturgiczno-reżyserski Fabrice Melchior i Emanuela de Marcy-Motin, którzy pokażą sztukę Melchiota Marcia Hesse. Pod koniec października teatr odwiedzi zespół opery tajwańskiej ze spektaklem Bogini rzeki Luo w podwójnej reżyserii Lukasa Hamleba i Chen Mei-o. W listopadzie zagości Loretta Strong i Le Frigo, czyli Lodówka. Dwa spektakle Marciala di Fonsobo, pokazane również na tegorocznym festiwalu w Awinionie. Następna propozycja to Szarańcza, sztuka serbskiej autorki Biljany Serbljanović w reżyserii twórcy, którego ja osobiście bardzo cenię, a o którym już dawno nie słyszałam, Dominika Pitwazeta. Z niecierpliwością czekamy na jego powrót do Teatru de la Ville. Joël Jouanneau wystawi sztukę brytyjskiego autora Martina Krimpa, Targnięcie na swe życie, z pod tytułem 17 scenariuszy teatralnych. Sztuki Luigi Pirandella goszczą w każdym niemal sezonie na deskach paryskich teatrów. Tak będzie i tym razem. W styczniu premierę Gigantów z gór zaprezentuje Laurent Lafargue. Reżyser Emmanuel de Marcy-Motin ma zdecydowanie fory w Teatrze de la Ville, bo po Marcy Hesse zobaczymy jego inscenizację historii Galigaja ze sztuki Brechta z 26 roku Człowiek jak człowiek. Znów gość tegorocznego Awinionu, monolog w wykonaniu flamandzkiej aktorki Viviane Deming w reżyserii Jana Lowersa Pogoń za wiatrem, adaptacja sceniczna wspomnień Claire Gaulle ze Złotych lat Montparnasse. Z twórców tańca współczesnego zaproszonych w przyszłym sezonie do Teatru de la Ville lub Abes wymienimy prócz Józefa Nadzia Maggie Marin, François Verretta, Emio Greco, Akrama Khana, Jana Lowersa, Meg Stewart, Annę Teresę de Kerksmerke i oczywiście tradycyjnie występującą w czerwcu Pinę Bausch z jej teatrem tańca z Wuppertal, która zgodziła się wznowić bandoneon i pokaże także nową sztukę.
Była to kronika teatralna Agnieszki Kumortu Paryżefi, a na swój magazyn kulturalny zaprasza teraz Sylwia Gips.
Dzięki komiksom wszyscy wiedzą, skąd się wzięły megality. Obelix, przyjaciel Asterixa, przenosił je po prostu pod pachą. Mógł udźwignąć wielotonowy głaz, dlatego że w dzieciństwie wpadł do beczki z czarodziejskim napojem. Żarty żartami, ale do dziś nikt naprawdę nie wie, jak powstały te prehistoryczne budowle i w jakim celu. Wiadomo, że nie wszystkie dolmeny podobne do stołu z trzech kamieni były grobowcami. Menhiry wbite pionowo w ziemię były zapewne przedmiotami kultu, ale jakiego? Wiemy tylko, że palono przed nimi świeczki jeszcze w VII wieku naszej ery i że cesarz Karol Wielki zabronił tego zwyczaju. Nikt też nie wie, dlaczego tak wiele menhirów znajduje się w północno-zachodniej Francji. Archeolodzy przypuszczają, że region nazwany Bretanią był w epoce neolitu między V a II wiekiem przed naszą erą ważnym ośrodkiem kultury. Nikogo więc nie zdziwiło odkrycie w okolicach miejscowości Belt, nieopodal rzeki Etel, kolejnego skupiska 60 menhirów. Największe mają 1,80 m, najmniejsze 60 cm. Nikt ich dotychczas nie zauważył, gdyż były przykryte ziemią. Menhiry leżały od początku. Przy każdym znaleziono kamyczki, które miały je utrzymać we właściwej pozycji. W kierunku północno-wschodnim, na brzuchu, to znaczy na płaskiej, a nie wypukłej stronie głazu. Polet Kertbeland zawiera, zdaniem specjalistów, więcej informacji o nieznanej nam kulturze neolitu niż słynne pole w pobliskim Karnak. Stoi tam wprawdzie w karnych szeregach 3000 menhirów, ale zapewne nie od początku. W XIX wieku ludzka ręka uporządkowała głazy według własnego widzimisię. Naukowcy będą mieli tym razem pełne ręce roboty. Turyści nie zobaczą zapewne jeszcze długo leżących menhirów w Kertbeland, ale w Muzeum o Prehistorii w Karnak można się wiele dowiedzieć o megalitach. Znajdziemy tu jedną z najbogatszych kolekcji na świecie. Ponad 6,5 tysiąca eksponatów, które pochodzą z ponad 100 miejsc wykopalisk archeologicznych. Po tej bretońskiej piosence przenieśmy się na południe Francji. Co warto zwiedzić na Lazurowym Wybrzeżu? Zadałam to pytanie Natalii Pons, która oprowadzała grupy turystów po słynnej Rywierze.
No właściwie Lazurowe Wybrzeże ma ponad 200 km długości i każde miasteczko jest warte tego, żeby się w nim zatrzymać. No i każdy ma swój urok i posiada swoją specyfikę, ale zupełnie nie można pominąć tych, których sama nazwa nas urzeka. Tak jak oczywiście Monako, który jest położony na wysokiej skale wśród wspaniałej przyrody, a znany każdemu jako siedziba książęcej rodziny Grimaldi i ze słynnego kasyna w Monte Carlo. Jadąc dalej na zachód, tą nadmorską przepiękną drogą, trafiamy do kolorowej Nicei, w której budowała swoje zimowe pałace arystokracja angielska i rosyjska. I najsłynniejsza jest willa królowej Wiktorii, Luregina, który zresztą jest teraz muzeum i częściowo hotelem. Lazurowe Wybrzeże także przyciąga wielu sławnych malarzy, którzy się tu osiedlili, a mianowicie w miasteczku Saint-Paul-de-Vence. Jest to małe miasteczko zbudowane z kamienia, otoczone murami ponad Niceją. Saint-Paul-de-Vence oferuje piękne widoki na bogatą, zieloną przyrodę wybrzeża. Malarzy jak Picasso, czy Chagall, czy jeszcze Matisse tutaj zamieszkali, bo podobno według znawców światło jest niezwykle jasne, zwłaszcza zimą. Warto się zatrzymać w kapliczce malowanej przez Matisse'a w miasteczku Vence, które jest obok Saint-Paul-de-Vence, tam gdzie żył i po śmierci został pochowany Gombrowicz. A potem piękna, górzysta droga prowadzi do sławnych fabryk perfum w Grasse, jak w Fragonard czy Gallimard, producenci perfum Dior i Chanel. Można także je zwiedzić z przewodnikiem, ale tajemnic sławnych perfum nikt wam nie zdradzi.
Wielka szkoda.
No niestety.
A po zwiedzeniu oczywiście wszyscy głodnieją, więc gdzie i co należałoby zjeść na Lazurowym Wybrzeżu?
Oj, akurat na Lazurowym Wybrzeżu jest sławna kuchnia prowansalska. Warto skosztować na przykład faszerowane warzywa albo zupę rybną, która się nazywa la bouillabaisse, ale to jest właściwie taka bardziej specjalność Marsylii, czy nawet i masę oliwkową na kawałku bagietki, która się nazywa la tapenade, i to wszystkim popić lokalnym zimnym winkiem rosé, bo na południu winic akurat nie brak, zwłaszcza między Saint-Tropez i Aix-en-Provence. Latem zresztą się odbywają przeróżne festiwale gastronomiczne w miasteczkach obok Aix-en-Provence. Najsłynniejszy jest na pewno ten w Château-Neuf-le-Rouge, gdzie co roku w lipcu się gromadzą na placu miasteczka okoliczni kucharze, aby częstować gości swoimi specjalnościami. Są obecnie także piwniczki, które dają do skosztowania ich najlepsze winka.
Pani Natalio, Lazurowe Wybrzeże jest uważane za drogie. Tam jeżdżą ludzie, którzy dysponują dużymi środkami. A jeżeli nie mamy właśnie tych środków, to kiedy pani nam radzi tam wyjechać najlepiej?
No to prawda, że Lazurowe Wybrzeże jest warte do zwiedzenia na szczęście o każdej porze roku. I na pewno zimą jest najtaniej. Ale nie martwcie się, zimą też można jeść często w południu na tarasach, bo jednak ta temperatura jest około 15 do 20 stopni w dzień. Ale Lazurowe Wybrzeże oczywiście się spodoba każdemu, kto poszukuje zabytków, czy arcydzieł, czy po prostu tylko sobie odpocząć.
Z Aix-en-Provence mówiła Natalia Pons.
Les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil. La cabane est en blanche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil. Soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant.
Wysłuchali Państwo magazynu kulturalnego Sylwii Gibbs, tu Paryż RFI, do notatnika paryskiego wpisze się teraz Marek Brzeziński.
Dzisiaj zapraszam Państwa na kolejną, bodajże czy już nie trzecią wędrówkę śladami komisarza Maigret. Fajeczka, nieco przygarbione plecy, charakterystyczny kapelusz. Podążmy za słynnym komisarzem, który jest pewnie na tropie kolejnej zagadki kryminalnej. A zatem w drogę. Za nami zostaje siedziba komisarza, dalej Wyspa Miejska i De La Cité, na której żyli legendarni kochankowie, którzy swoją sławą ustępowali tylko Romeo i Julii. Bohaterowie tragicznej historii miłosnej, filozof, poeta Abelard i jego uczennica Heloisa. Siostrzenica kanonika Fulberta. Miłość, ciąża, potajemny ślub, wściekłość kanonika, który nakazuje pojmać Abelarda i go okrutnie ukarać, wykastrować. Obydwoje wstępują do klasztoru. Wbrew ich woli pochowano ich oddzielnie, ale na Père Lachaise znajduje się ich wspólny, acz jedynie symboliczny grobowiec i to bardzo okazały. Z jednej wyspy przeskakujemy na drugą, świętego Ludwika, która powstała dzięki temu, że Ludwik XIII polecił zasypać przesmyk między dwoma wysepkami, Krowią i Notre Dame, na której to święty Ludwik, jak wracał do Paryża z Vincennes, gdzie tam pod dębem sprawował sądy, to tutaj dzielił i rządził. A Filip Piękny, który nieraz spoglądał niczym Maigret w leniwy nurt sekwany, tutaj pasował swoich synów na rycerzy. Na wyspie świętego Ludwika mieszkało wiele znakomitych osobistości, aktorek i aktorów, a także polityków francuskich, również wielkich postaci z historii Polski. Pod numerem 36 przy nadbrzeżu Betan mieszkała Maria Skłodowska-Curie, którą tak pięknie traktował tłum paryski, wyzywając od najgorszych, że w pół wieku z okładem później trafiła jako pierwsza kobieta francuska do Panteonu za własne, a nie za męża zasługi. Nieopodal mieściła się słynna księgarnia, jednocześnie galeria sztuki, zresztą nie tylko Polski, państwa Romanowiczów. Już dawno księgarni nie ma, a to miejsce wciąż odwiedzają japońscy turyści, bo w ich przewodnikach jednak księgarnia wciąż istnieje, jest zauważana. Chociaż pan Romanowicz już będzie z 15 lat temu zlikwidował księgarnię, w której Kotileński bywał, a potem przychodził tutaj także całe świetne grono polskich pisarzy, poetów i romantycznych dusz wyplutych na paryski bruk. A nieco dalej, dosłownie rzut kamieniem, kościół, w którym spotykali się polscy imigranci. I dalej naprzeciwko, podobnie jak w przypadku księgarni państwa Romanowiczów, Pałac Lambert. To jeden z najpiękniejszych gmachów, jakie się znajdują na wyspie. Pałac powstał w 1640 roku, zbudował go słynny paryski architekt Lwów. Przez ponad 130 lat było to serce Polski. Książę Adam Czartoryski kupił go w 1842 roku. To tutaj był dwór Polski na uchodźstwie. 30 lat temu Pałac Lambert kupili Rothschildowie. Przytrafił im się i taki gest, że zaprosili potomków Czartoryski do siebie, aby podzielić się z tymi, którzy wywodzą się z kręgów z tamtej epoki, tym miejscem, tą atmosferą, tym nastrojem i dziedzictwem. I oto też na owej wyspie jest jeszcze jedno ważne dla Polaków miejsce – Biblioteka Polska. To tutaj nieodżałowany pamięci Leszek Talko, dyrektor i prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, pozwalał usiąść młodym Polkom i Polakom na krześle, na którym zasiadał sam Adam Mickiewicz.
To był notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Tu Paryż, Radio France International. A teraz na zakończenie przypomnimy Państwu z archiwum sekcji polskiej RFI jeden z magazynów Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. 6 stycznia 2006 roku w Antony pod Paryżem zmarł Józef Tadeusz Milik, jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, epigrafik, paleograf i biblista, uczestnik jednego z najważniejszych projektów badawczych XX wieku. Jego nazwisko związane pozostanie na zawsze z kapitalnymi odkryciami w Qumran nad Morzem Martwym. Profesor Milik, nazwany często Champollionem z zwojów Qumran, zajmował się również starożytnymi inskrypcjami fenickimi, aramejskimi, nabatejskimi i palmirskimi. Urodził się w 1922 roku w Seroczynie koło Sokołowa Podlaskiego. W latach 1940-44 odbył naukę w seminarium warszawskim, potem przyjął święcenia kapłańskie i studiował teologię w Warszawie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym. Znakomicie znał łacinę, grekę, hebrajski, aramejski, starocerkiewno-słowiański, ugarycki, arkadyjski, sumeryjski, egipski, hetycki i gruziński. Postać Józefa Tadeusza Milika wspominali w tych dniach w stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu jego trzej bliscy współpracownicy. Henri de Cotenson, archeolog, odkrywca słynnego zwoju miedzianego z Qumran, André Lemaire, profesor w École Pratique des Hautes Études, wybitny specjalista filologii biblijnej, oraz Dariusz Długosz, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i École du Louvre w Paryżu.
Profesor Milik jest jednym z największych badaczy manuskryptów z Nadmorza Martwego. Postać niezwykle tajemnicza, złożona. Opuścił Polskę w młodym wieku w 1946 roku, udając się po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze znakomitymi pracami, znajomością kilku języków współczesnych i starożytnych na studia do Papieskiego Instytutu Biblijnego, które też skończył z wyróżnieniem. I bardzo szybko, bo już w 1949 roku został zaproszony przez dominikanina Rolanda Devaux, dyrektora Szkoły Biblijnej Francuskiej w Jerozolimie, do udziału w wykopaliskach i publikacji tzw. rękopisów z Nadmorza Martwego w Qumran, bo wówczas właśnie około 1951 roku rozpoczęto wykopaliska na terenie samego stanowiska Qumran i w sąsiednich grotach, gdzie odkryto kilkadziesiąt tysięcy fragmentów tekstów biblijnych i parabiblijnych. Dzisiaj z perspektywy czasu profesor Minik wiemy, że zajmował naczelną pozycję w tak zwanym Scholarly Team, zespole badającym te zwoje. Był drugą osobą praktycznie po ojcu Devaux. Na 800 zidentyfikowanych manuskryptów opublikował 160, czyli więcej sam niż wszyscy jego pozostali koledzy. Opracował międzynarodowy system kodyfikacji znalezisk archeologicznych i samych zwojów. Opublikował zwój miedziany. Zajmował się mnóstwem innych tekstów paleografii zachodniosemickiej.
A czy może pan przypomnieć właśnie, na czym polega znaczenie tych rękopisów z Qumran? Dlaczego one są tak szalenie ważne dla historii świata?
Rękopisy z Qumran sytuują świat, w którym narodził się Jezus. Mimo, że pragnę od razu wyjaśnić, że w żadnym rękopisie z Qumran, ani biblijnym, ani parabiblijnym przypisywanym sekcie Eseńczyków, która zajmowała stanowisko w Qumran i prawdopodobnie w większości napisała te zwoje, nie występuje ani imię Jezusa z Nazaretu, ani Jana Chrzciciela, więc wszystkie teorie dotyczące tego, że Jezus był Eseńczykiem, nie mają żadnego odniesienia naukowego, co nie wyklucza, że w środowisku, w jakim żył, mógł mieć kontakty z Eseńczykami i pewne wyrażenia, które spotykamy w listach Pawłowych i w Ewangelii Jana, są bardzo podobne do tego, co spotykamy w niektórych tekstach kumrańskich, ale bez żadnych wzmianek dotyczących wszystkich głównych postaci z tego okresu. Teksty pozwalają nam zaobserwować ewolucję języków biblijnych, języka hebrajskiego i aramajskiego, ewolucję pisma, czyli paleografii, wyrażeń teologicznych i pojmowania świata. Judea, zajmowana najpierw przez Greków, a więc pogan, potem przez Rzymian, potem przez Bizancjum. Państwo żydowskie przestało istnieć w końcu I wieku. Po zniszczonej Jerozolimie i świątyni w roku 70 naszej ery pozostały tylko dwa ugrupowania. Chrześcijanie i faryzeusze. I to dało początek judaizmowi rabinackiemu, który do dzisiaj funkcjonuje, i chrześcijaństwu. Eseńczycy zniknęli z mapy, ale pozostawili ogromny kapitał tekstów, które właśnie rabinom żydowskim z końca I wieku pozwoliły dokonać skodyfikowania tekstów uznanych za kanoniczne. Jest to ogromny materiał, strasznie zniszczony, trudny do konserwacji i interpretacji, ponieważ na 800 zidentyfikowanych tekstów tylko 200 reprezentuje tekst biblijny, który znamy z rękopisów średniowiecznych. Na tym właśnie również polega fenomen odkrycia w Qumran, ponieważ mało osób sobie z tego zdaje sprawę, że tekst biblijny Starego Testamentu do odkryć qumrańskich w latach 50. XX wieku znaliśmy tylko na podstawie kopii z X i XI wieku, kopii średniowiecznych. Natomiast teksty qumrańskie, które są datowane na III wiek przed Chrystusem i I-II wiek po Chrystusie, przesuwają tą cezurę o 1000 lat i potwierdzają, że tekst biblijny jest ciągle taki sam.
Jak one się znalazły w tych grotach w Qumran, te teksty? Czy to był rodzaj bibliotek?
Uczeni przypuszczają, że był to ośrodek monastyczny, ośrodek eseński, który specjalizował się w pisaniu, przepisywaniu, kopiowaniu tekstów biblijnych i parabiblijnych, które akurat były właściwe dla tej grupy religijnej, ale przypuszcza się, że w trakcie tak zwanej pierwszej wojny żydowskiej w latach 66-73 naszej ery Rzymianie zaatakowali okolice Qumran i Eseńczycy pewni, że jest to zagłada eschatologiczna, bo tak to interpretowali ich wspólnoty, pragnęli pochować te teksty biblijne i parabiblijne, które uważali za swój największy skarb. Pochowali je w sąsiednich grotach, w naczyniach glinianych. Część tekstów inni uczeni upatrują, że mają inne pochodzenie, że są to teksty przywiezione właśnie również w popłochu przed inwazją rzymską. Kasta kapłańska w Jerozolimie, przeczuwając koniec Jerozolimy i samej świątyni, przemyciła te teksty w okolice Pustyni Judzkiej, 20 km w okolice do Qumran i pochowała również w grotach. Tutaj uczeni przypuszczają, że część tekstów może być tego pochodzenia, ponieważ w sensie językowym, liturgicznym, teologicznym i ekspresji morfologicznych również, różnią się one od innych tekstów, które są uważane za typowe eseńskie.
Jak nastąpiło odkrycie? To jest osobna, pasjonująca historia. Kto znalazł te groty w Qumran?
Odkrycie Qumran nastąpiło prawdopodobnie wiosną 1947 roku, kiedy właśnie na Pustyni Judzkiej Beduini pochodzenia arabskiego z plemienia Tamire koczowali, wędrując z jednej do drugiej osady, gdzie mogli wypasać swoją trzodę. I właśnie jeden z nich, Mohamed Hedib, poszukiwał swojej zagubionej owcy. Zbliżył się do pewnej groty, która później się okazała pierwszą grotą kumrańską i tam wydawało mu się, że słyszał swoją zagubioną owcę, więc rzucił kamieniem i stłukł jedno naczynie gliniane, w którym akurat były zwoje. Przestraszony następnego dnia wrócił z kuzynem, wyjęli tą skórę, ponieważ byli analfabetami, nie wiedzieli o co chodzi, zanieśli ją do handlarza starożytności chrześcijanina w Betlejem, niejakiego Kando, który z kolei przeczuł pismo nosem, że są to ogromne skarby kultury religijnej, światowej i zaproponował kupno, zrobił na tym świetny interes. Potem włączyli się w to archeolodzy z ekipy biblijnej szkoły, francuskiej szkoły biblijnej w Jerozolimie ojca Devaux i tak rozpoczęła się wielka przygoda trwająca wiele lat, aż do dzisiaj praktycznie, odkryć kumrańskich. Same wykopaliska natomiast trwały w latach 51-56, po czym w latach 80. i 90. były jeszcze kampanie izraelskie przeprowadzone, które też przyniosły pewne odkrycia, ale już nie na takim poziomie, jak to w latach 50. było.
A gdzie dzisiaj znajdują się te rękopisy?
Wszystkie rękopisy są praktycznie w większości zgrupowane w tak zwanym Sanktuarium Księgi w Jerozolimie, które wybudowano specjalnie w połowie lat 60. i tam się znajduje 7 pierwszych manuskryptów z groty pierwszej. Reszta jest przechowywana w magazynach. Część drobna tekstów jest przechowywana w Jordanii, w Ammanie, w Muzeum Archeologicznym, między innymi ze słynnym zabytkiem zwój miedzianym, jedyny metalowy zabytek, na którym jest ten enigmatyczny tekst kryjówki wielkiego skarbu. I maleńkie partie tekstów, bardzo prozaiczne i dotyczące drobnych fragmentów, często źle zachowanych, są w niektórych instytucjach naukowych na Zachodzie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Francja posiada niektóre zabytki archeologiczne, Muzeum Louvru, między innymi tak zwany garnek na manuskrypty i fragment lnianej tkaniny do zawijania tych zwojów oraz replikę zwoju miedzianego. Natomiast Instytut Katolicki w Paryżu również posiada jeden garnek, tak zwany dzban na zwoje, plus fragment pergaminowy psalmów 31-35, który można zobaczyć, datowany na pierwszy wiek i pochodzący albo z tak zwanej groty Nahal Hever, albo, jak się ostatnio przypuszcza, z czwartej groty kumrańskiej. Jeżeli chodzi o Polskę, my mamy oczywiście poważny wkład, jeżeli chodzi o przekłady tekstów kumrańskich i badania nad nimi. Na początku, w latach 50. interesował się tym wybitny hebraista polski profesor Witold Tylok z Uniwersytetu Warszawskiego, który ściśle współpracował i tutaj z profesorem Milikiem w Paryżu i z kolegami na Zachodzie. Potem w latach 80. młodszy badacz, dzisiaj dyrektor Biblioteki Orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, docent Zdzisław Kapera, stworzył tak zwaną Bibliotekę Zwojów, organizując międzynarodowe kolokwia naukowe, wiele publikacji poświęconych samemu profesorowi Milikowi i produkcji kumrańskiej. I ma w tym ogromne zasługi, ponieważ ta dziedzina była zaniedbana przez wiele lat w Polsce. Potem się włączyli w to badacze kościelni, między innymi profesor Tronina, który ma też dużo publikacji na temat właśnie zwojów kumrańskich. I Polska ma też bardzo młodego badacza, obecnie dyrektora Instytutu Aramejskiego, polonistyki i hebraistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, młodego profesora Piotra Muchowskiego, który jako trzeci na świecie zrobił pełny przekład wszystkich tekstów kumrańskich na język polski z komentarzami. Pierwszy był przekład angielski, a drugi hiszpański. Także Polska ma ogromne zasługi, Francja nawet nie ma pełnego przekładu, Niemcy również. Wszystko jest wydane na mikrofilmach, na CD-romie, można to kupić, można to studiować. Są zdjęcia oryginalne zwojów, jest transkrypcja hebrajska, jest przekład angielski i nie ma żadnych tajemnic.
O Józefie Tadeuszu Miliku, wybitnym polskim naukowcu, który zmarł 6 stycznia bieżącego roku we Francji, i o jego odkryciach mówił Dariusz Długosz.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.